Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Za 2 tygodnie w Warszawie odbędzie się 16. zjazd krajowy Polskiego Związku Niewidomych. Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych.
Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych to najwyższa władza stowarzyszenia naszego, które liczy ponad 60 tysięcy członków, a więc jest to ogromne stowarzyszenie. W trakcie takiego zjazdu wybierane są władze na 4-letnią kadencję, ustalany jest program działań i ewentualne zmiany do najwyższego naszego aktu normatywnego, jakim jest statut.
Jaki program jest przewidziany na 16. zjazd krajowy Polskiego Związku Niewidomych, który odbędzie się 17 i 18 kwietnia w Warszawie?
Będą wybierane władze Polskiego Związku Niewidomych, będą zaproponowane i mam nadzieję, że przegłosowane zmiany do statutu, które ułatwią funkcjonowanie naszej organizacji w nowej rzeczywistości, zmieniającej się rzeczywistości. No i będzie ustalony nowy program działania, który musi przystawać do zmieniających się czasów.
A co będzie zmienione w statucie?
Można powiedzieć, że część poprawek będzie natury takiej formalnej, ułatwiającej funkcjonowanie kół, okręgów, a więc naszych władz.
Większa samodzielność?
Pewnie tak. Natomiast na pewno nie będzie jakichś radykalnych rewolucji. Dyskutujemy na temat statutu wiele, wiele lat i są dyskusje, które przedstawiają różne stanowiska. Od takich ekstremalnych, że nasz statut jest obszerny, wielki, trudny do udźwignięcia przez niektórych działaczy. A z drugiej strony, po konsultacjach z ekspertami, dziś już jestem pewna, że nasz statut jest bardzo dobrym statutem, który odpowiada no właśnie tak bogatej strukturze, jaką ma Polski Związek Niewidomych i jest obszerny z tego względu, że jesteśmy organizacją sieciową, trójstopniową, a więc niektóre zapisy muszą się powtórzyć 3-krotnie, chociaż z punktu widzenia może laika nadmiernie rozszerzają objętość tego statutu. Także z mojego punktu widzenia zaproponowane zmiany są natury formalnej. Musimy pewne zapisy wdrożyć, ponieważ jesteśmy organizacją również pożytku publicznego, na przykład zmniejszenie liczby zastępców z 2 na 1. No nie są to wielkie zmiany.
Stare władze przygotowują plan działania dla nowych władz. Co planujecie zrobić w najbliższych 4 latach?
Stare władze nie czują się bardzo staro. Wiem, że część starych władz z pewnością będzie kandydowało na kolejną kadencję, ponieważ uważamy, że te minione 4 lata pokazały, że jesteśmy pracowitym zespołem i potrafiącym prowadzić tak dużą i trudną organizację. Co planujemy? Będzie to przedstawione na pewno w programie na początku zjazdu, ale też przygotowaliśmy takich kilka celów strategicznych, do których oczywiście należy, że nasza organizacja chce położyć większy może nacisk na gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat najnowszych, nowych, powstających metod leczenia, ale i rehabilitacji ludzi, którzy tracą wzrok. Chcemy więcej zadbać o ludzi niewidomych, całkowicie niewidomych. Chcemy, żeby te cele strategiczne zostały wytyczone w ten sposób, żeby więcej odbywało się szkoleń informatycznych, które pomogą ludziom w docieraniu do informacji. I chyba takim ważnym celem strategicznym jest to, żeby Polski Związek Niewidomych był liderem, nadal liderem środowiska osób niewidomych i słabowidzących, żeby był rzecznikiem tego środowiska w sposób efektywny.
Wspomniałaś tutaj o większym zainteresowaniu osobami niewidomymi w Polskim Związku Niewidomych. To grupa mniejszościowa, można powiedzieć.
Tak, od wielu, wielu lat, pewnie na szczęście, osób całkowicie niewidomych jest stosunkowo niedużo, bo to jest około 10, góra kilkunastu procent całej populacji osób, które zrzeszają się w Polskim Związku Niewidomych. Niemniej jednak to jest tak, że kategoria ludzi słabowidzących jest to kategoria, można powiedzieć, dynamiczna. Ludzie tracą wzrok na skutek różnych schorzeń, najczęściej niestety postępujących. I ja sama, kiedy przyszłam do Polskiego Związku Niewidomych, pewnie już prawie 30 lat temu, byłam osobą słabowidzącą. Dziś jestem osobą niewidomą i z całą pewnością rozumiem problemy i pewne bariery, prawda, które stoją przed osobami niewidomymi, również w naszym środowisku.
Na co w takim razie osoby niewidome mogą liczyć w Polskim Związku Niewidomych?
Jestem przekonana, bo sama znalazłam takie zrozumienie, że nigdzie poza naszą organizacją człowiek, który utracił wzrok, nie uzyska lepszej pomocy niż w Polskim Związku Niewidomych. Ale oczywiście to nie jest tak, że kontakt z Polskim Związkiem Niewidomych to jest kontakt tylko z kołem. To musi być też kontakt z profesjonalistami, instruktorami, psychologami, którzy współpracują z Polskim Związkiem Niewidomych. Tak więc rehabilitacja człowieka musi odbywać się pod okiem i pod opieką profesjonalistów. Zjazd Polskiego Związku Niewidomych, Krajowy Zjazd Delegatów, a więc ogólnopolski, będzie odbywał się 17 i 18 kwietnia w Warszawie.
Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
Również w 15 kadencji sekretarz generalny.
Książka do posłuchania.
Witam panie Pawle.
Dzień dobry panie Jerzy.
Jakieś dobre książki ma pan dzisiaj dla nas?
Czy zdarzyło mi się mieć złe książki? Przepraszam, bo będziemy teraz robić jakoś taką gradację, listę.
My tylko rozmawiamy o dobrych książkach, tak?
Wyłącznie o dobrych książkach. O złych książkach nie ma sensu rozmawiać. Chociaż może raz się chyba zdarzyło, że powiedziałem, że nie radzę jej słuchać z jakiegoś powodu, bo książka była znana, albo o niej było głośno, posłuchałem i się nie podobała. Ale generalnie, ponieważ wyszukuję książki, które już mają swoją przeszłość, znaczy w naszej bibliotece nie pojawiają się takie bardzo świeże książki, to wtedy o nich mówię, o tych, które mi się spodobały, mnie zafascynowały, albo uważam, że z jakiegoś powodu warto ją posłuchać w części lub w całości.
Czyli dzisiaj o czym będziemy rozmawiać?
A dzisiaj z okazji niedzieli będziemy rozmawiać o rzeczach świętych, czyli o Starym Testamencie. Nie wiem, czy czytuje pan Stary Testament lub słucha pan Starego Testamentu.
Raczej słucham.
Słucha pan. I jak panu słuchanie Starego Testamentu bawi pana, cieszy, jest pan zmuszany, nie robi pan tego dobrowolnie?
Słucham przy okazji czytań liturgicznych w niedzielę.
Ale chodzi mi o to, czy pan sam na przykład ma taki zestaw, bo Stary Testament został nagrany, można go wypożyczyć, ale można go kupić.
Kiedyś spróbowałem tego słuchać.
Ciężko, prawda?
Powiem, że nie wciągnęło.
Nie wciągnęło pana. Ja mam takie wrażenie, że większość osób ten Stary Testament nie wciąga. Podobnie zresztą jest z tekstami Starego Testamentu czytanymi podczas mszy świętej, że mam takie wrażenie, że te teksty nie bardzo wiadomo, o co chodzi. To jest moje odczucie, bardzo prywatne, ale kiedy próbuję czasami porozmawiać z ludźmi, z którymi byłem wspólnie na mszy świętej, albo spotykam się w niedzielę, mówię, słuchajcie, byliście w kościele, a to czytanie, i tak się okazuje, że nie bardzo generalnie wiemy, o czym to czytanie było, oprócz literek, że było, że ktoś kogoś spotkał, ale kontekst, kiedy ta księga została napisana, dlaczego jest takim dziwnym językiem, bo język jest odległy od naszego współczesnego, czasami trudno go pojąć i zrozumieć, a jeszcze trudniej pojąć i zrozumieć emocje tych ludzi, czy to, co oni robią. Mam taką bardzo znajomą panią, która jest osobą bardzo religijną i bardzo ostatnio dość długą rozmowę. Ona słucha i czyta Stary Testament poza mszą świętą, codziennie. I mówi, że jest przerażona okrucieństwem, które tam jest, że tam się tak dużo krwi leje, że ona nie wie, co z tym zrobić, bo jak to się odnosi do szczytnych nauk chrześcijańskich i też starotestamentowych. Prostego przykazania, nie zabijaj. I ja pamiętam takie dyskusje też w teatrze. Kiedyś mój znajomy, to jest osobą niewierzącą, właśnie mówił, że on nie może wierzyć w taki kościół i w takiego Boga, którego Księga Święta polega na morzu krwi, które jest wylewane w jego imieniu, czy z jego imieniem na ustach. I to jest taki częsty problem, z którym sobie nie możemy poradzić, a nie możemy sobie poradzić, bo po prostu nie rozumiemy Starego Testamentu. To jest tak, jakby powiedzieć, że starożytna Grecja, czy starożytni Grecy byli tacy jak w Iliadzie, i to jest księga, która uczy moralności, czyli w zasadzie długa lista kolejnych zabójstw. Księga Starego Testamentu powstała w bardzo określonych czasach, w bardzo określonej sytuacji polityczno-społecznej i jest gatunkiem literackim, który rządzi się swoimi prawami, podobnie jak swoimi prawami rządzi się horror, film kryminalny, film sensacyjny. I trudno byłoby powiedzieć, że nasze czasy są takie jak na przykład horrory, które oglądamy po godzinie 22. Tak samo jest z Księgą Starego Testamentu. Ja nie chcę namawiać państwa po tym bardzo długim wstępie do czytania Księgi Starego Testamentu, a książki, która nazywa się Czerwony Namiot. Anity Diamond, książki, która jest w wersji czytakowej, czyli ma ileś tam 10 odcinków. Warto posłuchać. Po pierwsze dlatego, że czyta to Elżbieta Kijowska, za której czytaniem nie zawsze przepadam. Tym razem czyta bardzo dobrze, bo narratorką jest kobieta. Elżbieta Kijowska jakoś wcieliła się w nią tak przekonywująco, że ja słuchałem to z przyjemnością. To znaczy wracałem do tego słuchania, ciesząc się, że czyta to Elżbieta Kijowska.
Elżbieta Kijowska bardzo mi się podoba. W wielu książkach ją słuchałem.
A oprócz Elżbiety Kijowskiej pamięta pan jeszcze jakąś kobietę, która czyta w sposób porywający, szokujący, taki, że pan chciałby wracać?
Blanka Kutułowska. Anna Romantowska.
Anna Romantowska mi irytuje. Za dużo jest Anny Romantowskiej w czytaniu. Jest więcej Anny Romantowskiej, mniej książki. A Irena Kwiatkowska.
Bardzo dobra.
Prawda? Irena Kwiatkowska czytająca na przykład Dzieci z Bullerbyn. To jest kreacja dla mnie. Wracamy do Czerwonego Namiotu, który nie jest książką rozrywkową. Opowiada o wydarzeniach rodu Jakuba, Józefa, tudzież ich licznych dzieci. Czyli rzecz dotyczy Starego Testamentu, Księgi Rodzaju, a dokładnie jej części poświęconej temu rodowi. Nie będę wymieniać liczb, bo i tak nikt nie zapamięta. Dla ciekawości od mniej więcej 30 księgi do 36. I opowiada o wydarzeniach, które działy się bardzo dawno, 2000 lat przed naszą erą, tak delikatnie mówiąc, na obszarze dzisiejszego Egiptu i dzisiejszego Izraela. Wtedy Izraelici byli ludem koczowniczym, czyli mieli stada, które przepędzali z miejsca na miejsce i żyli w namiotach. Czerwony namiot było to miejsce, w którym mieszkały kobiety, kiedy były w stanie nieczystym, czyli po prostu miały miesiączkę i wtedy były zwolnione z prac. To dla wszystkich, którzy dzisiaj walczą o wolność kobiet i o parytet i o to, że kobiety powinny mieć swoje miejsce w społeczeństwie, to w tych okropnych, patriarchalnych społeczeństwach uważano, że kobieta w tym stanie nie powinna wykonywać żadnych czynności fizycznych i powinna być otoczona opieką innych kobiet i po prostu w tym czasie zwolniona z bycia i życia w społeczeństwie, co w tamtym czasie znaczyło jeszcze więcej niż dzisiaj. I w tym czerwonym namiocie te kobiety siedząc, te, które są w stanie miesiączki i te, które się nimi opiekują, po prostu plotkują, czyli opowiadają sobie o życiu, o tym, jak ono przebiega lub jak chciałyby, żeby ono przebiegało, czyli jest to miejsce plotkarskie. Przez ten czerwony namiot autorka książki Anita Diamond próbuje nam opowiedzieć historię Jakuba, jego dwóch żon oficjalnych, Lei i Racheli, i licznych, mniej lub bardziej nałożnic, które rodziły mu kolejne dzieci. Między innymi Józefa. Historia przynosi nas wtedy do Egiptu i autorka próbuje nam powiedzieć, co takiego działo się, dlaczego Józef odniósł tak ogromny sukces w Egipcie, ale przede wszystkim opowiada o jedynej córce Jakuba i Lei, Dinie. Dina pojawia się już teraz, powiem dokładnie, w 34 rozdziale Księgi Rodzaju i dowiadujemy się o niej tylko tyle, że została podczas wyprawy na rynek, bo to chyba wyprawa, jak koczownik przyjeżdża do miasta Sychem i udaje się na rynek, to można powiedzieć, że wyprawa. To tak jakbyśmy dzisiaj pojechali na zakupy do Mediolanu na przykład. I ona tam zostaje porwana, podobno zgwałcona, i za to ojciec owego księcia, który dokonuje tego gwałtu, ofiaruje Jakubowi ogromne pieniądze, a także proponuje, żeby Jakub osiedlił się w Sychem lub w jego okolicach i ich rody się pojednały, czy jakiś sojusz proponuje. Jakub to odrzuca i dochodzi tam do różnych krwawych zamieszek, o których nie będę Państwu opowiadał, żeby nie zdradzić tym, którzy lubią sensacyjną warstwę książki, co się działo. Jeżeli ktoś chce przeczytać streszczenie, to Księga Rodzaju. Jeżeli ktoś chce więcej, to Anita Diamond. Ale tak naprawdę ważna jest ta książka i dlatego warto ją przeczytać, bo ona opowiada historię Starego Testamentu w tym fragmencie z punktu widzenia kobiet i z punktu widzenia emocji, jakie rządzą kobietami. Oczywiście można zarzucić autorce, że mówi z punktu widzenia współczesnego, współczesnych kobiet i współczesnych emocji, ale wydaje mi się, że emocje, które nami rządzą, czyli miłość, nienawiść, te podstawowe, niewiele się zmieniły, nawet jeśli odniesiemy to do roku 2000 przed naszą erą, czy tych okolic. A autorka sporo przeczytała i dostarcza też takiej wiedzy historyczno-etnograficznej, która czasami może nam pomóc, kiedy króciutki tekst ze Starego Testamentu przemyka o jakimś Jakubie, Józefie, o dziwnej ofierze, która była składana przez Izaaka, i nie bardzo wiem, jak sobie to z tym poradzić emocjonalnie i nie potrafię sobie tego w ogóle wyobrazić. To książka Anity Diamond może nam w tym pomóc, a na pewno pokazuje, że kobiety w tamtych czasach wcale nie były wyłącznie niewolnicami. Wręcz przeciwnie, one bardzo często tymi plemionami wędrownymi rządziły.
Czerwony namiot.
Anita Diamond czyta Elżbieta Kijowska. Bardzo dobrze czyta.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.